Małgorzata Lebda, dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś jako debiutantka prozatorska właśnie ukazała się pierwsza powieść znanej, nagradzanej poetki Małgorzaty Lebdy, między innymi, przypomnijmy, Nagrodę Wisławy Szymborskiej czy Nagroda Gdynia. Tych nagród było dużo, dużo więcej. No ale właśnie, dlaczego sięgnęłaś po prozę, choć pierwsze, co mi się nasunęło, to, że ta proza bardzo głęboko wyrasta z korzeni twojej poezji, twoich wierszy.
Tak, tutaj ta twoja intuicja jest bardzo słuszna. Faktycznie po wielu, kilkunastu latach pracy w słowie poetyckim, pracy też z językiem, który wymaga zarazem konkretu, ale też domaga się jakiejś właśnie głębokiej pracy, przyszło mi na myśl, że chciałabym sprawdzić się w innym rejestrze, w innej właśnie pracy w języku, ale też potrzebowałam głębszego oddechu, wydechu, na którym właśnie mogłabym napisać taką książkę. I pojawiają się tutaj faktycznie wątki, które czytelnicy moich książek poetyckich, może szczególnie snów Uckermerkerów, które, tak jak wspomniałaś, zostały nagrodzone Nagrodą Literacką Gdynia, odnajdą tutaj strzępy tej opowieści, ale rozpisane głębiej, w taki sposób, żeby właśnie scalały historię, mam nadzieję, zarazem o utracie, ale też o jakimś pięknie byciu ze sobą i pięknie czułości.
Ja dostałam książkę niedawno, ponieważ dopiero teraz książka wydana przepięknie.
Jeszcze nie było premiery.
Znak przedpremierowy, tak, jeszcze rozmawiamy. Przepięknie wydana powieść, wspaniała okładka, o której może jeszcze powiemy. Ten tytuł łakome też jest bardzo znaczący, do tego też jeszcze wrócimy w trakcie naszej rozmowy. I zdążyłam tę książkę przeczytać zaledwie raz przed naszą rozmową i bardzo tego żałuję, ponieważ zaledwie ją skończyłam, miałam potrzebę do wracania do pewnych wątków, do pewnych motywów i mam wrażenie, że mogłabym wiele razy przeczytać ją jeszcze i wciąż miałabym niedosyt. To jest bardzo gęsta proza, a jednocześnie taka proza, od której nie można się oderwać. Bardzo ci gratuluję, że tak udało ci się tę książkę właśnie napisać i że tak jak rozmawiałam już z czytelnikami, którzy tak jak ja przedpremierowo przeczytali, wszyscy są zachwyceni tą książką. Właściwie też mieliśmy taki przedsmak już w czasie literatury. Mogliśmy przeczytać fragment dotyczący właśnie miłości babci do wszystkiego, co żywe, do mrówek, koników polnych i innych stworzeń, biedronek, które ściągała do siebie, do swojego pokoju. Nawet takie niesympatyczne muchy, gnojówki się tam pojawiały. I z tego fragmentu, oczywiście ten fragment mnie zachwycił, już chciałam całą książkę przeczytać, ale myślałam, że to będzie coś innego. Jednak spodziewałam się takiej wesołej opowieści o naturze, o życiu na wsi, a tu dostajemy taki traktat o życiu, ale też o śmierci, o przemijaniu, o chorobie. Bardzo dużo tych tematów tutaj jest. Nie sposób właściwie wszystkie wymienić.
To, co powiedziałaś, to dla mnie wielki komplement, bo myślę sobie, że to, kiedy czytelnik powraca do tekstów, to znaczy, że jeszcze właśnie ta książka po jednym czytaniu nie umiera, ale że jeszcze coś można z niej wydobyć. I dla mnie takie ważne było też to, co napisał Wit Szostak, komentując Łakome, że ta książka zaprasza do ponownej lektury, jest gościnna dla czytelnika. Ja taką gościnność kojarzę z wierszy. Właśnie tomy poetyckie mnie jako czytelniczkę zawsze do siebie ponownie zapraszają, te najlepsze tomy. Jeśli tutaj udało mi się zrobić coś takiego, że ta książka domaga się jeszcze powrotów, to wspaniale. I pytasz mnie też o atmosferę tej książki i o to, jak ta historia się układa.
Jak ona w ogóle się zrodziła, bo wspomniałaś, że to jest historia, znaczy ja to sobie też tak właściwie sama wymyśliłam, że to historia przez kilkanaście lat była tworzona. Zresztą tutaj te początki w tej poezji, ale właśnie,
tak.
No właśnie.
Tak,
to,
jeśli przyjrzeć.
To historia w ogóle. Jeśli zastanawiam się, na ile możemy zdradzić, żeby też nie opowiedzieć za dużo, za wiele, choć tak naprawdę, i tak nawet jak powiemy dużo, to jeszcze coś zostanie czytelnikom.
Tak, tak, z pewnością. Ja muszę powiedzieć, że to książka, którą można powiedzieć, że właśnie pisałam 10 lat, ale równie dobrze można powiedzieć, że to jest książka, która ten finalny kształt znalazła na przestrzeni właściwie pół roku. I książka przedziwna w takim sensie, że właśnie przez te 10 lat, czy nawet ponad 10 lat, zbierały się we mnie pewne historie, pewne doświadczenia, pewne emocje. I dla mnie niezwykle ciekawe będzie to, jak ta książka będzie czytana. Czy właśnie krytycy będą szukać rysów biograficznych i spróbują to czytać właśnie jako taką autobiografię, czy jednak pomyślą, że okej, powieść, mamy fikcję. Nie będę Państwu zdradzać.
No ja też chciałam to zapytać, ale tak nie śmiałam, czy to jakieś tutaj autobiograficzne, bo tak by się wydawać mogło, znając ogólnie twoje życie, twój życiorys, że to chyba jednak jakieś rysy autobiograficzne też tam pewnie są.
Tak, te najważniejsze wątki, ten wątek utraty, wątek towarzyszenia chorej osobie, którą się bezgranicznie kocha, to mogę się tutaj przed Państwem przyznać i nigdy też nie ukrywałam tego elementu mojej biografii, że to jest ze mnie, że to jest przeżyte i to mocno rozpalało moją wyobraźnię i domagało się właściwie opowiedzenia. Jest w tej książce też, myślę, że właśnie dla czytelników poezji, dla tych, którzy czytali też wcześniejsze moje tomy, są pewne, że tak powiem, ukryte
tropy.
Dokładnie tak, więc ciekawa jestem.
Też można by się tak pobawić właśnie tutaj odczytując.
Dokładnie, ale też zależało mi na tym, żeby stworzyć historię, która będzie całością, ale która też nie będzie taka jednoznaczna. Nie będziemy też zdradzać zakończenia, ale to zakończenie przyszło do mnie również tak, no właściwie niespodziewanie. To jest dla mnie piękne w pisaniu, że czasem pomysły mnie zaskakują. Czasem jestem prowadzona przez tę opowieść i tutaj w tej książce było tak, że natura mnie prowadziła, to na pewno, to co dzikie, zwierzęta mnie prowadziły. Mamy tutaj tych moich bohaterów, którzy, to Państwu zdradzę, istnieją naprawdę, kot Klakier i pies Dunaj, więc są tutaj takie tropy, które się mieszają, które są z życia, ale są też z wyobraźni.
Tutaj jest, nie liczyłam dokładnie, ile jest tych rozdziałów. Myślę, że kilkadziesiąt na pewno. To są takie malutkie całostki i są powracające motywy. I tutaj właśnie ta przepiękna lisica. No nie wiemy, czy to lisica, lis na okładce. To też jest taki właśnie motyw przewijający się właściwie przez całą tę książkę. Ten lis, lisica.
Tak.
Która towarzyszy narratorce różnych momentach.
Tak, to jest faktycznie zwierzę mojego dzieciństwa, mojego dorastania, ale też teraz obecnie mojego życia, bo powrót jestem w Beskidzie Sądeckim i zamieszkałam tam w starej chacie pomiędzy lasami i te lisy podchodzą. I taka główna myśl, taki główny wątek, gdzie ta lisica występuje w tej książce, to jest, też Państwu zdradzę, z życia. To jest właściwie przełożone jeden do jeden spotkanie z lisicą w tym potoku, w takim, a nie innym kształcie. I było to dla mnie też takie wyzwalające wspomnienia, bo też zaczęłam przypominać sobie tę lisicę, która podchodziła do kurnika, wybierała te, a nie inne kury. Tutaj kolor jest niezwykle istotny. Więc chcę powiedzieć o tym, że
to białe były kury, tak, możemy powiedzieć. Unikała kolorowych.
Tak, dokładnie. Chcę właśnie powiedzieć, że też wspaniale ułożyło się moje życie, że na czas kończenia tej książki wróciłam w Beskid, bo namacalnie mogłam czerpać z tego, co tam jest, z tej energii, z tej mgły, która opatula i przechodzi przez dom. Więc miesza się to tutaj dużo z tego, co doświadczone, ale tak jak w powieści, tak jak sobie myślałam o powieści, to właśnie kusiło mnie, żeby popracować wyobraźnią i wyobrazić sobie pewne rozwiązania i pewne też relacje, to jak możemy układać się z ludźmi bliskimi czy też dalszymi i jak w tym całym ułożeniu działa też cała wieś, cała społeczność, która też jest mała, specyficzna, więc to mnie interesowało.
Tutaj też niezwykły jest sposób, w jaki piszesz o chorobie. Ja jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, ja miałam wrażenie, że ta książka, myślę, że wszyscy czytelnicy i czytelniczki będą myśleli, że ona właśnie była pisana w tym domu w Beskidzie, że te mgły otulają bohaterkę, narratorkę, bo to wręcz fizycznie czujemy się tam przeniesieni. Tak to wspaniale i plastycznie jest opowiedziane i opisane. Tutaj też dopatruję się tylko nie tylko poetyckiego wątku, ale ty też fotografią się zajmujesz, jesteś fotografką, bo tu też takie właśnie mamy prawie że fotograficzne obrazy.
Tak, taka...
Takie obrazki właśnie, takie całostki, tak, że widzimy to dokładnie.
Taka praca z wyobraźnią właśnie pocięta na takie stopklatki jest mi niezwykle bliska. I faktycznie zajmuję się fotografią, chociaż mocniej teraz teoretycznie, to było też związane z moją pracą naukową, z doktoratem, ale jestem takim zaciętym, zawziętym czytelnikiem poezji. Przepraszam, nie poezji, poezji również, ale...
No niewątpliwie, zresztą tutaj tak, też mamy sporo poezji, tak, nie tylko przemyciłam tych swoich tropów, ale też
tak, przemyciłam
się
tutaj
Czesław Miłosz, Krystyna Miłobędzka,
Tadeusz Nowak. Przemyciłam tutaj bliskich mi poetów i poetki. Ale właśnie fotografia jest dla mnie też takim przekazem, który możemy czytać i który również może dostarczyć nam emocji, może wyzwolić w nas pewne procesy, jakoś nas inspirować również.
I tutaj też jest to światło, skoro mówimy już o fotografii. Jedna z występujących tam postaci, czyli Ann, pisze doktorat o świetle i cały czas, jeśli pojawia się jej postać właśnie, jest związana ze światłem. Jest cały czas jakieś odniesienie do światła. To jest też taka książka, w której w ogóle jest dużo światła, nie tylko takiego wprost opisanego, jak w przypadku Ann.
Tak. Ja potrzebowałam Ann z różnych powodów. Jednym powodem...
My tak do końca nie wiemy, kim ona jest.
I znakomicie.
Możemy się domyślać. I znakomicie. Znaczy różne hipotezy.
Tak sobie myślałam, pisząc o Ann i wyobrażałam sobie czytelników i czytelniczki i marzyłam sobie, że każdemu jego interpretacja, że chciałabym, żeby w Ann czytelnik, czytelniczka odnaleźli tego, kogo akurat potrzebują, bo to jest właśnie taka osoba, taka postać jasna, która wspiera, która potrafi być czuła i którą w obliczu utraty potrzebujemy. Potrzebujemy takich ludzi, którzy po prostu przy nas będą. I też
którzy niezbyt dużo mówią, tak, ale właśnie ale są. Tak, ale są. Ich obecność jest.
I są też istotna. Jakąś tam jasnością. I ta jej jasność była dla mnie taka ważna w kontekście tej dusznej wsi, tej małej miejscowości na końcu świata, która zresztą też ma bardzo jasną nazwę.
Maj.
Dokładnie.
Bardzo wiosenna nazwa.
Bardzo wiosenna, chociaż dzieją się tam dosyć mroczne rzeczy. I ta Ann była dla mnie takim zrównoważeniem tych nastrojów ciemnych. I to będzie takie przyznanie się przed państwem, ale właśnie sobie teraz o tym pomyślałam, że ja bardzo polubiłam Ann, że to jest taki człowiek, który też do mojego życia, mnie jako Małgorzaty Lebdy, nie mnie jako autorki, coś wniósł, bo uruchomił we mnie takie myślenie o tym właśnie, że potrzebujemy tego, co jasne.
Ja tak pomyślałam w pierwszym momencie, że być może jest to siostra przyrodnia, czy siostra cioteczna, kuzynka, córka ciotki, czyli bliźniaczej siostry matki bohaterki. Ale potem też pomyślałam, że może to po prostu jest w ogóle jakaś wymyślona postać, że jej nie ma, że to jest właśnie ktoś, kogo właśnie potrzebujemy, że to wyobraźnia podpowiedziała nam taką osobę, która jest dla nas takim wsparciem.
Wspaniałe intuicje. Mam nadzieję, że państwo będą mieli podobne albo inne. I bardzo jestem ciekawa, jak odczytają państwo Ann w całym kontekście.
No tak, ale to jeszcze wróćmy do tej choroby, o którą zapytałam, bo tutaj jest choroba też opisana w taki sposób niezwykle ciepły, niezwykle życzliwy. To jest choroba... Właściwie możemy powiedzieć chyba choroba śmiertelna, ale choroba, która trwa w domu, w pokoju, który jest specjalnie przystosowany właśnie dla osoby umierającej i taka bardzo jest osobowa przez to. Nie ma tej bezosobowości, która związana jest ze szpitalem, który kojarzy nam się bardzo źle. Mam wrażenie, że właśnie ta osoba umierająca bardzo dobrze czuje się w tym otoczeniu, że można powiedzieć, że właściwie jest nawet szczęśliwa w obliczu tej zbliżającej się w domyśle śmierci.
Tak, babka tutaj jest z tą śmiercią, jest z tym umieraniem, z tą chorobą, z wizją śmierci i trudno myśleć o niej, babce, nie myśląc o chorobie. I dla mnie, w moim doświadczeniu osobistym, życiowym, gdzie 2 lata spędziłam przy byciu właśnie, przy osobie umierającej, też bez nadziei na to, że coś się zmieni, bo diagnoza była jednoznaczna, to dla mnie podglądanie tej choroby i podglądanie też tego, jak osoba chora próbuje z tą chorobą żyć i co ta choroba robi z całą rodziną. To były dla mnie takie ścieżki, tropy, którymi podążałam w tej książce.
Właśnie, bardzo słuszne to, co powiedziałaś. To też jest w książce, że to przecież choruje wtedy cała rodzina.
Tak, to było dla mnie...
Że najbliżsi.
Tak, to było dla mnie takie mocne odkrycie właśnie, kiedy sama towarzyszyłam. Towarzyszyłam tej chorobie właśnie nowotworowej. I nie chcę powiedzieć, że to jest książka, którą napisałam, żeby rozliczyć się z jakimiś zaszłościami, z tym, co sama wyniosłam z tego doświadczenia. Być może napisałam tę książkę przede wszystkim, żeby spróbować wpuścić trochę światła do takich historii i żeby opowiedzieć o detalach, o drobiazgach, które mogą pomagać w przeżywaniu takiego, a nie innego doświadczenia. Więc to było ważne.
Tak, bo ty bardzo pięknie piszesz o takich sprawach fizjologicznych, które mogą się nam wydawać czasami odpychające, obrzydliwe, a tutaj wcale takie nie są. To też jest niezwykła wartość tej książki, że myślę, że rzeczywiście każdy z nas, kto jest z osobą taką, myślę, że większość z nas albo to przeżyła, albo przeżywa, albo przeżywać będzie, żeby zupełnie inaczej na to spojrzeć i inaczej podejść do tej osoby chorującej.
Tak, bycie z osobą chorującą to też jest takie taktylne właśnie bycie, dotykanie tej osoby i oswajanie się z ciałem, które do tej pory było, prawda, że jakby w naszej rodzinie, ale jednak nigdy nie byliśmy tak blisko. Więc to jest z jednej strony też przekraczanie pewnych granic i to mnie interesowało, ale ważne było też dla mnie to, jak w kontekście towarzyszenia chorobie patrzymy na siebie. Co to robi z naszą głową, z naszym ciałem i co możemy zrobić, żeby sobie z tym radzić, co może nam w tym pomagać, ale też interesowała mnie utrata na różnych poziomach, bo mamy tutaj właśnie śmierć fizyczną, ten dom, który jest z jednej strony schronieniem, ale z drugiej strony też nieustannie wymaga pewnych działań, upiększeń, czy po prostu ratowania w takim sensie, żeby tutaj babce na głowę nie padało, czy żeby po prostu miała ciepło w swoim pokoju. Więc osoby, które tutaj grają na kartach tej książki, powystawiałam na różne próby, i patrzyłam, co się dzieje. Patrzyłam, jak sobie radzą i też, co mogą mi, czytelnikom, czytelniczkom podpowiedzieć.
Taką piękną postacią jest dziadek. Właściwie to chyba moja ulubiona postać. Tak. Który jest zupełnie niesamowity w tych swoich różnych działaniach. To taki mędrzec jest.
Tak, mędrzec, który...
Filozof.
Dokładnie tak. I jeszcze te jego zainteresowania pszczołami są, to też się przyznam, wywiedzione z mojej biografii.
Wspaniale zna życie pszczół i jakoś na nie wpływa też.
Tak, rozporządza właściwie takim swoim królestwem. I jest tam taki fragment, kiedy główna bohaterka odnajduje matki królowe pszczół, matki pszczele. I to też Państwu zdradzę, że to jest coś, co przeżyłam.
Niesamowite.
Co sama odkryłam i co mną absolutnie wstrząsnęło, ale też pokazało mi,
że... No może powiemy, że to właśnie matki pochowane w pudełkach od zapałek, ukryte w zamrażarce.
Tak, tak. To było takie odkrycie...
Niesamowite, że to rzeczywiście miało miejsce.
Tak. Odkrycie jakiegoś właściwie takiego rytuału pogrzebowego, tak? To też kazało mi pomyśleć o tym, jak traktujemy zwierzęta, jak traktujemy naturę i co robimy zwierzętom, co robimy owadom, w jaki sposób też stopniujemy, które ze zwierząt, jaki gatunek jest nam bliski, którego nie jemy, a który jemy. Więc tutaj to wszystko wybrzmiało.
I też niesamowite jest to, jak przyroda otaczająca właśnie chorą osobę i ten dom jakby współgra z tym umieraniem, jednocześnie przeplata się właśnie, no to może banalnie zabrzmi, że życie i śmierć jakoś nieodłącznie ze sobą są związane, ale tutaj widzimy, jak ta przyroda uczestniczy, nie tylko ożywiona, ale też nieożywiona w tym całym rytuale właśnie choroby. To jest też przepiękne, zresztą też w twojej poezji oczywiście bardzo istotne i ważne. Coś, co cię wyróżnia w ogóle jako poetkę.
Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za te słowa, bo faktycznie to jest coś, co zajmuje moją wyobraźnię i w pracy poetyckiej i teraz właśnie też prozatorskiej stawiam sobie to jako taki ważny element. Tutaj wspomniałaś o tej przyrodzie i może zdradzimy, że ziemia tu jest takim ważnym elementem, który trochę jakby na życzenie babki, jakby idąc za jej, można powiedzieć, jakimiś tam rzucanymi wręcz
klątwami, przekleństwami. Tak,
skierowanymi w stronę miejsca, gdzie zabija się zwierzęta, że ziemia jakby jest trochę pod kontrolą babki i ona właściwie rozgrywa tam jakieś swoje porachunki, bo ta ziemia próbuje odebrać swoje, albo inaczej natura domaga się jakiejś sprawiedliwości. To był dla mnie też taki ciekawy wątek, o którym też oczywiście myślę w kontekście różnego rodzaju kryzysów, w których przyszło nam żyć, też w kontekście kryzysu klimatycznego i tego, że żyjemy w coraz bardziej nieprzewidywalnych okolicznościach przyrody. I ta ziemia była dla mnie też taką siłą, którą jako osoba pisząca mogłam pokierować i chyba też jako autorka odebrać dla siebie jakąś sprawiedliwość.
To takie elementy tutaj trochę takiego thrillera wprowadzasz rzeczywiście.
Także proszę Państwa, każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie. Mamy tutaj z jednej strony poezję, z drugiej mamy powieść, thriller. Także zapraszam.
Dramat. Jest elementy, prawda? Dramatu, oczywiście. Tak. Zdecydowanie. Natomiast też coś, o czym myślałam, to jest to, że używasz takiej formy ono. Życie dzikie. Dzikie wraca do dzikości. Też zastanawiałam się, dlaczego właśnie taka forma.
Taka forma pozwalała mi myśleć o różnego rodzaju istotach, o świecie ożywionym i nieożywionym, jako o takiej całości, jako o czymś, co właśnie Mam nadzieję, że widać to w kontekście właśnie tej zamkniętej przestrzeni, małej wsi, położonej gdzieś tam niedaleko zalewu, pomiędzy lasami, że udało mi się pokazać, że każda z istot, każdy element natury jest potrzebny do funkcjonowania całości. Że to jest taki trochę efekt motyla, że tu się coś wydarzy i to zadziała na elementy, na życie, na myśli kogoś, kto jest zupełnie oddalony od tego miejsca. I to właśnie dzikie jest dla mnie jakąś figurą taką doskonałą, taką, od której można się uczyć, którą można podglądać. A teraz też po przeprowadzce w Beskid Sądecki faktycznie wychodzę przed dom, patrzę na las, patrzę w potok, patrzę na góry przed stajnią i widzę, jak z tego lasu wychodzi dzikie, jak ono też jest płoche, jak ono z dnia na dzień podchodzi coraz bliżej i właściwie to jest takie niesamowite, że nawiązuje się jakieś takie porozumienie, które też objawia się w tym, że po prostu na siebie patrzymy. To jest dla mnie najpiękniejsze tam, że ja mogę spojrzeć w oczy czegoś, co jest dzikie, czyli sarny, mamy borsuki, mamy popielice. To jest dla mnie też bardzo inspirujące i wybrzmiało właśnie też w Łakomych.
I taka czułość, tutaj też nadużywane słowo już za sprawą Olgi Tokarczuk, ale to jest coś, co też myślę, że kojarzymy z tą książką. Taka czułość właśnie zarówno w stosunku do ludzi, jak i do właśnie przyrody i do tego dzikiego. To jest wspaniałe. Czy te przepięknie opisane mgły przez ciebie zarówno tutaj w powieści Łakome, jak i ostatnio w miesięczniku Znak. Jest
tak.
Taki twój świetny esej, gdzie te mgły są takie bardzo ważne.
Tak. Właśnie patrząc na mgły i spróbowałam to też oddać w książce, przyszło mi do głowy, że przypominają trochę zwierzęta, że przypominają takie stwory, które wychodzą z lasu, przyjmują różne formy i to niesamowite doświadczenie, że można w te mgły wejść, że można się w tych mgłach zgubić, że ktoś, kto stoi obok, albo pies, albo kot, które ze mną, z nami spacerują, nagle giną. Tak sobie wyobrażam w paszczy tej mgły, czy pod stopą tej mgły. I właśnie tam, gdzie mieszkam, w dole, w potoku, jest takie miejsce, z którego autentycznie wychodzi mgła. I to już jest taka nasza mgła, że kiedy ona stamtąd wychodzi, to wołam Rafała, mojego partnera, i mówię: Rafał, zobacz, znowu wyszła. I na odwrót. Więc to jest takie nasze zwierzę, dzikie zwierzę, które właśnie zawsze też wychodzi do góry, na grań, dotyka naszego domu. I też właśnie zależało mi, żeby takiemu pięknu nadać jakieś imię i nadać jakiś kształt.
Wspaniałe, to już mogłaby być puenta naszej rozmowy, ale powiedz jeszcze, bo rozmawiamy tuż po tym, jak sama czytałaś swoją powieść, jej fragmenty, które będą w cyklu z radiowej biblioteki prezentowane we wrześniu na antenie. Jak czyta ci się swoją prozę? Jakie to jest doświadczenie dla ciebie? Czy jakoś inaczej ją odbierasz, czytając głośno, czy też pisząc, czytasz na głos to, co już napisałaś?
Rytm jest dla mnie niezwykle ważny i faktycznie każdy ten rozdział czytałam na głos, redagując go czytałam na głos, chodziłam po pokoju, po polu, czytałam psu, czytałam kotu, czytałam Rafałowi, także są to fragmenty sczytane, ale teraz, mając to w postaci książki, patrząc też na to, jak to jest złożone, jak to jest ułożone, to jest dla mnie na nowo odkrywanie tych światów. I tutaj w studio też miałam wspaniałe wsparcie od osób, które znają się na dykcji, i też to było dla mnie świetne doświadczenie, że wyłapują te niuanse to, jak mówi dziadek, jak mówi babka, jak mówi narratorka, gdzie powinna być większa czułość, gdzie powinno być bardziej szorstko. Więc to też dla mnie znaczy, że udało się oddać to w języku.
Małgorzata Lebda, powieść Łakome, wydawnictwo Znak, autorka była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję, a niebawem posłuchamy Cię w Radiowej Bibliotece. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa.